Chciałbym braterstwo na wstępie przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia, pomimo że ta uczta już się chyli ku końcowi, ale chciałbym przekazać pozdrowienia ze zboru ludu Pana w Oleszycach, którego jestem członkiem. Braterstwo nałożyli taki miły obowiązek, aby przekazać pozdrowienia. Jak również od braci ze zboru ludu Pana w Białogardzie. To jest tak w Polsce, jeden to jest blisko Lwowa zbór, ten, w którym ja jestem członkiem, a drugi zbór to praktycznie ma blisko morza. Czyli nas dzieli około 800 km odległości, ale przedstawiciele tego zboru są tutaj i zbór ludu Pana w Białogardzie serdecznie wszystkich tutaj na tej uczcie duchowej pozdrawiam. Chciałbym jeszcze dodać, że wielu braci prosiło mnie, o których nie będę wymieniał pojedynczo, żeby przekazać te miłe uczucie bratniej miłości, co też przekazuję. Myślę, braterstwo, że będziemy mieli dyskusje panelowe. Właściwie czas dyskusji był wyznaczony i tak patrzę, że już część dyskusji praktycznie nam upłynęło przy zdjęciu. Teraz będziemy mieli tylko tyle, ile nam czasu pozwoli na to. Chciałbym jeszcze zapytać, bo ja tak pozdrowienia przekazałem, może braterstwo mają jakieś pozdrowienia, to bardzo bym prosił o przekazanie.
Și eu aș dori pe această cale să transmit
salutări. Chciałbym przekazać pozdrowienie ze zboru Kalinieszcz, zbór, którego uczestniczę, i oni was wysyłają miłości braterskiej, dużo błogosławieństw, łaska i pokój od Pana Boga. Również od braterstwa Syget macie pozdrowienia miłości. Ostatnim na północy Mołdawii, ostatniej niedzielę mieliśmy ogólne zebranie w Ruseń i wszyscy przekazają ich wielką miłość i pozdrawiają was z psalmem 84. Niech Pan Bóg wam błogosławi, nam wszystkim błogosławi.
Stajemy się poważnymi, ponieważ nie mamy do czynienia z człowiekiem, ale z nauką płynącą od samego Boga, podaną nam przez Chrystusa. Dlatego też, może zanim wejdę w cykl rozważań, przed nami na tej konwencji przez dwa dni wisi werset z proroka Amosa. Dla mnie językiem takim napisanym, niezrozumiałym, ale to jest język biblijny, który wydaje mi się, że wszyscy rozumiemy, gdy otworzymy Biblię, które mamy. 9 rozdział, a 14 i 15 werset mówi tak. I nawrócę zaś z więzienia lud mój izraelski. Pobudują miasta spustoszone, a mieszkać w nich będą. Sadzić też będą winnice, wino z nich pić będą, sadów ich też na szczepie, owoc jeść będą. A tak ich szczepię w ziemi ich, że nie będą więcej wykorzenieni z ziemi swojej, którą im dał, mówi Pan Bóg Twój. Ja myślę, że ten werset mówi o narodzie wybranym, który był wybrany do czasu naszego Pana. Właściwie on będzie cały czas jest uznany przez Pana Boga i będzie wybranym. Brat dzisiaj, rozpoczynając tą ucztę duchową i pierwszym wykładem, tak wspomniał, że właściwie to, kiedy patrzymy na ten naród izraelski, to jest zgromadzony. I na podstawie proroctwa Ezechiela, 37 rozdział mówi, że wszystko będzie, ale nie będzie tam jeszcze ducha. Chociaż moglibyśmy powiedzieć, oni mają ducha, ale czy mają tego ducha Bożego? Nas bardzo często interesuje, kiedy to się stanie, kiedy nastąpi. I prorok Jeremiasz w swoim proroctwie, w 29 rozdziale, a 13 wersecie mówi tak. A szukając mnie znajdziecie. Gdy mnie szukać będziecie ze wszystkiego serca swego. Od razu przychodzi nam na myśl wykład, który brat Mariusz Kwarciak miał w dniu wczorajszym. Żeby szukać Pana. I teraz Pan mówi, jeżeli wy mnie będziecie szukać, to mnie znajdziecie. Nasuwa się pytanie, czy już teraz ten naród izraelski szuka Pana Boga. I drugi, 14 werset mówi tak. Wtedy dam ja wam się poznać. Czyli wyraźnie Pan Bóg mówi, jeśli się nawrócicie do mnie, jeśli uznacie mnie, będziecie mnie szukać, nie będziecie ufać w siłę militarne, wasze serce się zmieni, poznacie mnie. I ja dam się wam poznać. Ja myślę, braterstwo, że tak patrząc na to, z jednej strony czasami ubolewamy, że ten naród izraelski nie ma tego jeszcze już ducha. Ale z drugiej strony powinniśmy popatrzeć, jak to dobrze, że jeszcze ducha nie ma. Bo już byśmy się tutaj nie zbierali, nie pocieszalibyśmy się tą wspaniałą nadzieją, tą obietnicą Królestwa Bożego na fazie duchowej, bo ten czas już by przyminął. Nie moglibyśmy mówić o nadziei i nie moglibyśmy mówić, że otrzymamy jakąś koronę. Moglibyśmy otrzymać może życia ziemskiego. Dlatego przedmiotem naszej dyskusji w dniu dzisiejszym jest werset z objawienia, 3 rozdział, 10 i 11 werset. Żeś zachował cierpliwości mojej, ja cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Święty Jan mówi, żebyśmy dbali o to, aby nikt nie wziął naszej korony. Ten werset tak mówi, żeby ktoś wziął, to trzeba coś mieć. Wobec tego powstaje pytanie. Chociaż chcę tu jeszcze wspomnieć, że jest wiele wersetów mówiących o koronie, ale przedmiotem będzie rozważania ten jeden werset, aczkolwiek będziemy mogli posiłkować się innymi. Ale powstaje pytanie, czytając ten werset, czym jest korona i kiedy ją otrzymujemy? Co znaczy, co rozumiemy przez koronę i kiedy ją otrzymujemy? Mogę nawet sprecyzować, żebyśmy określili, czy otrzymujemy go poza wtórą zasłoną, czy otrzymujemy w jakiejś formie z tej strony zasłony. Dlatego to pytanie skieruję do braci i chciałbym Nie wiem, od którego brata zacząć, ale może od brata tutaj po mojej prawej ręce pierwszego, brat Daniel, proszę.
Da, cine apostolul Iacob spune.
Apostol Iacob mówię, że kto zwycięża, ten dostanie koronę. I patrząc również w objawienie w drugim rozdziale, mówi nam dobre znane dziesiąty werset, ostatnia część wersetu. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Możemy zauważyć, że co zawiera ta korona? Jest żywot wieczny, ale jeszcze coś więcej dla tych, co są więcej niż zwycięzcami. Jest nieśmiertelność, którzy są więcej niż zwycięzcami, mogą otrzymywać. Apostoł Paweł pod koniec swojego biegu w drugim do Tymoteusza powiedział, chciałbym ten werset przeczytać. Będą dwa wersety. W czwartej rozdział drugiego Tymoteusza. Siódmy i ósmy werset. Dobry bój bojowiałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Oczywiście, że wtedy, kiedy my poświęcamy się i zaczynamy nasz bieg, jest obiecane nam korona. My biegamy, chcemy osiągnąć tę koronę, ale myślę, że we właściwym stopniu otrzymujemy wtedy, kiedy jesteśmy zwycięzcami. Dlatego Biblia nas zachęca, żeby biec, cierpieć i tylko w taki sposób będziemy mogli otrzymywać koronę chwały. Tak jest. Myślę, że w Biblii mówi się, ma dwa sensy, dwa porozumienia ta korona. W objawieniu mówię, że ktoś może ci zabrać tą koronę. Oczywiście, że nie może zabrać ci po drugiej stronie zasłonu. Tam już nikt nie może odebrać, ale poznacia, tak jak było powiedziane, otrzymujemy, czyli jest przepisana jako nasza. I to jest wyrażone w sensie, tak jak jest napisane do Koryntów 1:22, apostoł Paweł mówi, bo On nas zapieczętował i dał nam w serce zarodek ducha. Kiedy poświęciliśmy się, jest nam przeznaczone ta pozycja, ta korona. Oczywiście, że to nie jest ostateczne. To możemy stracić. A jeżeli zostaniemy wierni aż do śmierci, tak jak mówi objawienie, bądź wierni aż do śmierci i dostaniecie tę koronę, otrzymujecie, jest nasza, ale naszą rzecz jest, aby nie zgubić tej korony. I myślę, że kiedy poświęciliśmy się, ta jest przepisana nam ta korona. I jeżeli zostaniemy wierni, to będzie nasza. Tyle na razie. Kochani braterstwa, zobaczmy, komu była ona obiecana, ta korona. korona jest obiecana tylko tym, którzy są więcej niż zwycięzcami. I ona jest obiecana, jest odłożona. My jesteśmy teraz na naszej drodze, w biegu. Apostoł Paweł nam mówi o tym. W liście do Filipińców 3:14. Jedno czynię. Nie patrząc, co jest za mną, tylko dążyć do celu, do przodu. O tę nagrodę powołania niebieskiego. I w 1 Koryntian 2:2 jest napisane, apostoł Paweł mówi: nie chciałbym widzieć wśród was tylko Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego. My jesteśmy członkami na próbie. Korona jest nam obiecana, tak jak jest napisane w objawieniu. Jest obietnica, ale i również i przestroga. Bądź wierny. I drugie, ta obietnica, że kto będzie wierny aż do śmierci, otrzyma tą koronę żywota. To jest zachęta i obietnica. I kto będzie wierny, ten otrzyma żywot wieczny. A 3:11 z objawienia mówi nam, przestrzega. Jeżeli nie będziemy wierni, nie będziemy służyć Panu Boga, jest możliwość, aby stracić koronę. O koronie jeszcze mówię, pierwszy do Piotra 5:4, kiedy objawi się wielki pasterz, otrzymujecie koronę, która nie wydleje. Koronę chwały, to jest koronę nieśmiertelności, stan, boski stan. Chciałem jeszcze tylko dodać, to jest ta sama ilustracja z płodzeniem z ducha. I jeżeli będziemy czynić to, co mamy, to będziemy zrodzeni z ducha. Otrzymujemy koronę, jakby jesteśmy spłodzeni, to wtedy, jak będziemy wierni, to otrzymamy.
Proszę.
Sił.
Również chciałbym podkreślić tutaj, że słowo Biblii mówi, żeby otrzymywać to, żeby nikt się nie zabrał. To nie możemy teraz zrozumieć, że ktoś może ci zabrać koronę na siłę. Nie. Jeżeli nie staramy w naszym biegu, tak jak mówi apostoł Paweł, według reguły, mamy przykład apostoła Pawła z Koryntów, 9 rozdział, od 24 wersetu, mówi: nie wiecie, że ci, którzy biegają, aby zdobyć nagrodę, biegnijcie tak, aby otrzymać tą nagrodę. Wszyscy, którzy biorą udział w zawodach, biegną, aby zdobyć nagrodę, która wędleje. Czy mamy czynić dla korony, która nie będzie wędlała? Ja biegnę, ale nie tak, jakby nie wiedział, gdzie. Walczę, ale nie tak, jak jeden, który walczy na próżno, ale pilnuje mojego ciała, abym nie był odrzucony. Zauważymy z tych wersetów, aby dostać tą koronę, czy stracić tą koronę, zależy tylko od nas. Nikt nas nie zabiera, jeżeli my ją nie stracamy. Pan Bóg będzie spełniał swój plan z nami czy bez nas. My możemy otrzymać albo stracić tą koronę.
O utracie korony to jeszcze będziemy rozmawiać. Ja chciałbym zebrać te troszeczkę myśli, żeby braterstwo jak popatrzeć. Kiedy popatrzymy na sam termin, jaki jest użyty, korona, to jest z jednego słowa we wszystkich przypadkach, z jednego słowa greckiego. Kiedy patrzymy, co to słowo oznacza, to jest wieniec, wieniec zwycięski, wieniec zwycięski, również zaszczyt, chwała i nagroda. Czyli inaczej mówiąc, nie jest to jakaś widzialna korona, jest to chwała, byśmy powiedzieli, cześć, nieśmiertelność, którą można otrzymać. Ale drugi człon pytania jest, i co braterstwo odpowiadali, kiedy my tą koronę otrzymujemy? Jeśli powiemy, że poza wtórą zasłoną, no to tam już nic nie możemy co? Stracić i nikt nam tej korony co? Nie zabierze. Dlatego chciałbym tutaj troszeczkę popatrzeć, no jeszcze odnośnie korony, to tak chciałbym zacytować pierwszy list do Koryntian 9:25. Mówi, a każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga. Oni, aby wprawdzie wzięli koronę skazitelną, a my nieskazitelną. Co to oznacza? Mówi, że każdy się potyka. Każdy człowiek w życiu o coś walczy. I mówi, wielu ludzi walczy, żeby otrzymać koronę skazitelną, czyli ulegającą zniszczeniu, zepsuciu. A my walczymy o koronę nieskazitelną, niezniszczalną, nieśmiertelną, wieczną, wiecznie trwającą. Jest to walka. Apostoł na innym miejscu mówi, w pierwszym liście do Koryntian 2:9, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło, to, co Pan Bóg przygotował. My nieraz tak sucho mówimy o tej koronie, ale wniknijmy w to, co Pan Bóg przygotował dla wierzących wieku Ewangelii. Że oko nasze, ani ucho, niczego tego sobie ani wyobrazić, oko nasze tego nie może. To zostało przygotowane. Myślę, braterstwo, jeszcze jedno przy tym chciałbym wspomnieć. No nie wiem, czy to skąd to jest, ale to mi w trakcie przyszło. Bo tutaj mówię, że każdy żołnierz się potyka. My jesteśmy jako żołnierze. Żołnierze Chrystusa też walczymy. Jest takie powiedzenie, że każdy, kto się zaciąga do armii tej właściwie świeckiej, to w swoim plecaku nosi buławę. Czyli może dojść do rangi generała. I my, braterstwo, w sferze duchowej, wstępując do tej armii Chrystusa, możemy otrzymać koronę. Mamy taką możliwość. Lecz to drugie człon tego pytania, kiedy ją otrzymujemy. Tak jak braterstwo mówili, że jest pewna różnica pomiędzy przydzieleniem korony a otrzymaniem korony. To jest zasadnicza różnica. Wobec tego, tutaj braterstwo cytowali ten werset apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie mówi tak, że dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował, czyli był wierny aż do śmierci. Mówi, wiarę zachował, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, czyli słuszności, prawości, bo ja to wszystko wypełniłem i to korona jest odłożona, którą Bóg mi odda, którą mi odda w on dzień Pan Sędzia Sprawiedliwy. Nie tylko mnie, ale wszyscy, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Tam jest termin użyty Epifania. Czyli apostoł dowodzi, że wszystko, co zrobił, mówi, ale w tym życiu tej korony w rzeczywistości nie otrzyma. Jemu została przydzielona, ale mówi, utrzyma to w przyszłości. I teraz, braterstwo, patrząc na nas, korona każdemu z nas może być przydzielona, braterstwo. Może być przydzielona pod warunkiem z racji umowy. Umowy z Chrystusem, że chcemy Jego naśladować, że chcemy stać się Jego uczniami oraz na podstawie przymierza uczynionego z Panem Bogiem przy ofierze. Jeszcze, braterstwo, chciałbym sprecyzować tutaj. Bo czy przy samym poświęceniu, co zrozumieć, kiedy właściwie możemy otrzymać tą nagrodę? Bracia wspomnieli, że tylko przy poświęceniu. Czy rzeczywiście przy poświęceniu? Może ktoś by odpowiedział. Kiedy nam jest przydzielona korona? Przydzielona. No mam pytać. A. Siostra Joanna. No. Bracie Wasile, chcesz?
Întrebarea e pusă.
Pytanie jest, kiedy jest przydzielony, tak? Pan Bóg, są wiele powołane, a mało wybranych. Powinniśmy rozumieć dobrze, że przy poświęceniu On nam obiecuje, że jest korona. Obiecuje nam jakąś koronę. I powiedzmy, że jest odłożona. Ja nie mogę powiedzieć, że ona jest odłożona. To jest nadzieja. To jest nasza nadzieja, że to, co Pan Bóg nam obiecuje. Bądź wierna aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. I wszystko zależy od osoby. Pan Bóg otrzymuje swoje obietnice, ale podczas tej wędrówki są trudności, są cierpienia. I to wszystko zależy od osoby. Jaki bieg ma, jak naśladuje Pana Jezusa, jaki wierny jest, jaką miłość ma i jego gorliwość, aby czynić dobre uczynki, które podobają się Panu Bogu, aby naśladować we wszystkim Pana Jezusa. Nie ma innej drogi. Pierwszy był Pan nasz Jezus i On jest i przykładem, którego powinniśmy patrzeć. Myślę, że ja powiedziałem, że jest jakby rezerwacja i jest Twoja, jeżeli pozostajesz wierny. Tak jakbyśmy powiedzieli o krwi Jezusowej, że jest zarezerwowany w tym wieku tylko dla Kościoła, nie dla wszystkich, tylko dla Kościoła, tak i my. Jest zarezerwowana ta korona, jeżeli pozostaniemy wierni, w końcu dostaniemy. W sumie to jest zapłata, boski stan. Myślę, że odpowiedź wyszła już.
Ja zostawiłem, bo chciałem bardziej tak precyzyjnie, żebyśmy określili braterstwo. Bo kiedy przydzielona, cały czas nie mówimy, zgadzamy się, że otrzymać koronę w pełni tego słowa, cześć, nieśmiertelność możemy otrzymać po pierwszym zmartwychwstaniu, czyli poza wtórną zasługą. Ale z kontekstu tego wynika, że my już mamy tą koronę przydzieloną. I chciałem z braterstwem uściślić tutaj, kiedy tą przydzieloną koronę. Zgadza się to, co braterstwo odpowiadają, że poświęcając się, mamy przydzielone. Ale ja chciałbym braterstwu bardziej jeszcze precyzyjnie. Inaczej mówiąc, wchodząc w pomazanie, w skład pomazanego ciała, będąc spłodzonym z Ducha i pomazanym Duchem Świętym, mamy przydzieloną koronę. Bo ktoś by mógł pomyśleć, że ja wejdę do wody, przyjmę chrzest, zadeklaruję, że będę naśladowcą i już mam przydzieloną koronę. Być może, że już, ale musimy określić wyraźnie, że chodzi, że mam wtedy, kiedy wchodzę w skład pomazanego ciała, czyli staję się jednym z członków ciała. I taką naukę apostoł do Rzymian mówi, że ciało Chrystusa składa się z wielu członków, 12 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Do Rzymian? Żebym czasami nie zmienił. Moment. Do Koryntian, 12 rozdział. Taką naukę apostoł przedstawia. Czyli mówiąc do tego pytania, że korona to jest coś wspaniałego, co możemy otrzymać, nie literalna, ale w znaczeniu duchowym, chwała, cześć i nieśmiertelność, i ją możemy otrzymać przy pierwszym zmartwychwstaniu. Lecz przydzielona jest chwilą wejścia w skład pomazanego ciała. Czyli inaczej mówiąc, kiedy dostąpimy pomazania Duchem Świętym. To nie jest coś innego, bo chciałem powiedzieć jedno, że będąc spłodzeni z Ducha Świętego, kiedy spłodzenia dostępujemy, automatycznie wchodzimy w skład pomazanego ciała. To nie są jakieś stopnie, tylko to jest, jeżeli zostaniemy spłodzeni, wchodzimy w skład pomazanego ciała. W ciała Chrystusa, gdzie olej został wylany na głowę najwyższego kapłana i przez cały wiek Ewangelii spływa na pozostałe członki ciała. Dlatego też dbajmy o to, aby ten olej spłynął i na nas, żebyśmy dostąpili takiego zaszczytu. Przejdźmy do drugiego pytania. Proszę, chciałeś dodać coś, tak? Proszę.
Am vrut să numai să spun că s-o aminti despre botez. Să nu ne gândim cumva că în mod mecanic sunt anumite etape pe care trebuie să le parcurgem și astfel intrăm sub această ungere sau, eu știu, primim o rezervare a coroanei. Nu există așa ceva. Trebuie, tot ce facem noi trebuie să vină din inimă. Nu ca și evrei cu legea, că da, trebuie să facem cu tare, cu tare, cu tare și atunci ajungem la viață. Nu. Dacă ceea ce facem noi nu vine din inimă, dintr-o dorință de a servi pe Dumnezeu, nu are valoare pentru Dumnezeu. Atât am vrut să precizez.
Dziękuję. No, właściwie Pan Bóg nikogo nie zmusza, ponieważ ochotnego dawcę Bóg miłuje. To musi wyjść z naszego serca, ale są pewne warunki, które musimy spełnić, żeby to utrzymać. Musimy, chociaż braterstwo czasami nie lubimy tego słowa musimy, ale apostoł mówi, każe moje ciało i w niewolę podbija. Czasami pewne warunki trzeba spełniać. Dziękuję, bracie. Drugie pytanie. Czy jest różnica pomiędzy słowami, tymi, które rozważamy w trzecim rozdziale, dziesiąty i jedenasty werset, mówi, że trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej, a wersetem z drugiego rozdziału objawienia, a dziesiąty werset. Nie bój się tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tu mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. A tam mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Jeśli jest różnica, to na czym to polega? Bracie Dradosz, ty teraz pierwszy.
Sposób, w który jest, są podane, napisane wersety, jeden mówi o tym, o wierności i o zapłatę, a drugi o możliwości niewierności i stracenie tej zapłaty. I obydwa są prawdziwe. Jeden uzupełnia drugiego. Tyle. Już wspomniałem, w objawieniu 2.10 to jest zachęta i obietnica. To jest na początku drogi. Bądź wierny aż do śmierci i dostaniesz tą koronę żywota. A 3.11 uważaj, aby ktoś ci nie zabrał. To jest prawie kiedy dojdziemy do końca, tak jak powiedział apostoł Paweł, że bojowałem dobry bój wiary i oczekuję na zapłatę. Tam jest niebezpieczeństwo, że doszliśmy tam i stamtąd możemy upaść. Czasem po tej drodze będziemy upaść, bo sprawiedliwy 7 razy upadnie i podniesie się, ale żeby nie upaść podczas ostatniej próby, bo w 3.11 mówi, bo zachowałeś słowo i ja cię zachowam w czasie próby. Jest ostateczny czas, kiedy wszystkie strzały szatana za wszelką cenę próbuje, aby wiernego zboczyć się z drogi. To jest ten czas próby. I Pan Bóg obiecuje, że będzie nas zachował. I oczywiście, i to jest prawda, że On zachowuje. A to jest inne pytanie. To jest ta różnica. Jedno jest na początku, jeden werset dotyczy początku, a drugi koniec. Kiedy zaczynamy wiarą. I następnie postępuje jedno po drugiej. Powinniśmy mieć owoce Ducha Świętego, aby rozwijać miłość do miłości agapy, żeby mogliśmy umiłować nawet wrogów naszych. Myślę, że ja wspomniałem, że ten werset w objawienia 2.10 mamy tutaj patrzeć, do kogo jest powiedziane, do jakiego zboru. W objawieniu w drugim rozdziale mówię o zborze w Smyrnie. w objawienie 3 i 10-11 mówi o zborze Filadelfia. I potem jest ostatnia, Laodycea. Możemy zauważyć, że w miarę co upływa czas, Pan Bóg daje nam nowe zachęty, nowe rzeczy, które daje Kościołem. Tu mówię, bądź wierny aż do śmierci. Do Filadelfii mówi, że przychodzi czas próby. I podkreślę, uważ, żeby ktoś się nie zabrał korony. Jeżeli Laodycea jest ostatnim kościołem, który ma szczególną próbę. Próba była oczywiście podczas zwykłej Ewangelii dla wszystkich dzieci Bożych, ale miało być szczególne próby. Zachowaj to, co masz, abyś nie stracił to, co masz, te rzeczy, czyli koronę.
Że tak, ten drugi rozdział, 10 werset ja przeczytałem, że diabeł niektórych wrzuci do więzienia. Przyjdą wielkie doświadczenia. W tym drugim wersecie zadałem pytanie ostatniego członu. Ale kiedy popatrzymy na całość tego wersetu, to do Filadelfii dokładnie było powiedziane, żeś zachował słowo moje, jakie? Cierpliwości. Mówi, ja ciebie zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na cały świat. I mówi, trzymaj, co masz. Okres Filadelfii dobiega końca, a teraz mówi, część wierzących z Filadelfii przechodzi w nowy okres czasu, w okres czasu wielkich doświadczeń. I teraz mówi, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Chciałbym, braterstwo, może później jeszcze bracia uzupełnią, wspomnieć o tej różnicy. Zauważmy, ten ostatni temat, który rozważamy, mówi o godzinie pokoszenia. Drugi werset, wcześniejszy, mówi o wielkich doświadczeniach, jakie przechodziły nas wierzących. Jaka różnica? Wydaje mi się, jest różnica w doświadczeniach. Tam przychodziły doświadczenia z zewnątrz. Wypływające, byśmy powiedzieli, ze świata. Szatan działał, jak opisuje. Wielkie doświadczenia wierzących. Mówi, że wrzuci was do więzienia. Mówi o pewnym szczególnym nawet okresie prześladowań, który mówi 10 dni. To wskazuje, że wielkie prześladowanie wierzących było w tym właśnie okresie rozwoju kościoła Smyrna, gdzie przepada na IV wiek, na początek IV wieku. Wielkie prześladowania w tym czasie nastąpiły. Z zewnątrz wypływające. Ja myślę, braterstwo, że kiedy popatrzymy na rozwój prawdy w Polsce, to mieliśmy wielkie doświadczenia z zewnątrz. Nie ja, bo ja już jestem trzecim pokoleniem, mój syn już jest czwartym pokoleniem, ale były doświadczenia z zewnątrz. Kamienie leciały, wyzwiska, ale teraz nastąpiły szczególne doświadczenia wewnętrzne. Mówi, godzina pokuszenia, która przychodzi na wszechświat. Pytanie się nasuwa. Co to jest? Jakie to szczególne doświadczenia? Bo jak tam z zewnątrz, to jest tak, jak wilk atakuje stado. To owce wtedy się razem skupiają. Ale jeżeli przychodzi rozluźnienie, to owce chodzą zupełnie inaczej. Ale ten okres charakteryzuje szczególny czas. Czas godziny pokuszenia, który przychodzi na cały świat. Myślę, braterstwo, że może bracia później dodadzą, ja posłużę się troszeczkę myślą brata Rasla. W tym to czasie szatan stara się zatruć nasze umysły, zaszczepić nieczystość, gniew, zazdrość, nienawiść i inne uczynki ciała i diabła. To wszystko się dzieje w świecie, ale on się stara, żeby było się to działo też wśród ludu Bożego, wśród wierzących i stara się wszczepić. Myślę, że bardzo wszczepia szybko egoizm, samolubstwo. Mówi, to dotyka cały świat. Wierzący też nie są od tego wolni. I w miarę, na ile uda się zatruć nasze serce, na tyle odciąga nas od społeczności z Panem i z tymi, co znajdują się w Nim w zgodzie. I to jest właściwie Jego celem. On ma najlepsze powodzenie, kiedy posługuje się ludźmi jako swoimi narzędziami. To jest braterstwo w sferze, po prostu dużo w świecie się dzieje. A teraz pytanie, jak nas dotyka ta godzina pokuszenia? Czy nie dotyka? Czy jesteśmy wolni od tej godziny pokuszenia? No, chciałbym tutaj braci zapytać, no. Jak nas dotyka godzina pokuszenia? Może brat zacznie pierwszy teraz. Bo zapomniałem.
Myślę, że wszyscy zgadzacie się, że żyjemy w okresie Laodycea. Nie w Filadelfii. Możemy zauważyć, że imię to Filadelfia jest miłość braterską, miłość do braci. Ale mamy słowo Pisma Świętego, które mówi, że w czasach ostatecznych, że miłość oziębnie. I myślę, że nikt nie jest zachowany od tego. Mamy mieć wielką miłość i mamy walczyć, aby móc miłować braci. Oczywiście, że ta godzina pokuszenia dotyczy nas również i możemy pokonać tylko będąc bardzo uważnie na wskazówki Pana Boga, wspierając się na Nim i budując charakter, aby próba jako ogień, aby mogła okazać, że budowaliśmy na drogie kamienie, na złoto. Tak jak wspomniał brat, w okresie przed przyjściem Pana świat w ogólności były trzymane jakby uwięzienie byli, ale podczas obecności Pana upadał Babilon, przeszło wielkie wyzwolenie, ale to wolność jest używana w złym sposobu. Jest jako zwierzę, które było na łańcuchu długi czas i kiedy puściłeś, poszło. I nie wie, gdzie ma, w którym kierunku iść. I oczywiście, że jeżeli patrzymy wśród nas, widzimy, jak świat się toczył, ale my, żyjąc w tym świecie, dotyka nas świat. I jest wielki wysiłek, musimy, aby nie brać ze świata tradycje. Bo jedyny sposób, który możemy być oddzieleni, aby poznać prawdę, aby przygotować nasz umysł w prawdzie. Jeżeli nasz umysł będzie w prawdzie, będziemy powtarzać i powtarzać prawdę, wtedy będziemy mogli widzieć tą wielką różnicę pomiędzy to, co ma być według Słowa Bożego i to, co jest wokół nas. Jeżeli nie będziemy powtarzać tą prawdę, która daje nam warunki i ochrania nas, powiemy, to nie jest taką wielką rzecz. I te dogmaty nie jest wielki problem. Czy tam jakiś ubiór, pół nagi, to nie jest żaden problem. Zaczynamy, bo żyjemy wśród świecie i zaczynamy przyzwyczajać się do tych rzeczy. A jeżeli będziemy powtarzać słowo, będziemy zachowywać umysł czysty i będziemy mogli zobaczyć różnicę, co jest boskie i co nie jest według woli Bożej. Godzina pokuszenia, tak jak brat Dan powiedział, jeżeli popatrzymy, w objawieniu było napisane do kościoła w Filadelfii. Ale co? Pytanie powstaje. Czy zbór Laodycei nie był doświadczany w tej próbie? Patrząc dzisiaj, jak rozumiem, jest godzina pokuszenia, jakiego nie było przedtem. Jeżeli początkowe zbory byli cielesne doświadczenia, byli ukrzyżowani i przeróżne doświadczenia, teraz szatan jest bardzo delikatny. On przychodzi do naszego umysłu. Po co ci biec tak dobrze na twojej drodze? Po co ma być taki wierny Panu? Dlaczego musisz prowadzić życie takie trudne? Masz możliwość, gdzie chcesz podróżować. Patrząc z jednej strony, ja mówię o badaczy Biblii. Jest bardzo piękne przebywać w takich zebraniach, społecznościach, jak tutaj. Możemy widzieć miłość braterską, dobroć, łaskę, wierność braci, bo zostawiają wszystko i przyjeżdżają na takie społeczności. I jest bardzo, wygląda bardzo dobrze. A kiedy patrzymy szczegółowo w zborach, ile trudności, smutku i problemy mamy. Bądźmy szczerzy. W niektórych zborach już nie badają się tomy czy naukę brata Rasla. Tego siódmego anioła. Brat Dragoś powiedział o ile braci i sióstr, w szczególności młode, szukają pracę lepszą płaconą. I wiemy, że w obecności jest tylko gonimy za bogactwem, no my nie możemy ich zatrzymać. Każdy robi swój bieg osobiście. My chcielibyśmy pomóc im, doradzić, ale wychodząc z domu, jesteś w niebezpieczeństwie. Wychodząc z zboru, również jesteś w niebezpieczeństwie. Problem nie polega na tym, że jak będziemy w zborze, będziemy bardzo wierzącymi, czy wyjdziemy ze zboru, nie będziemy wierzącymi. Problem polega na osobie, ale jednak chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus uzdrowił tego, który miał cały legion duchu. I Pan Jezus powiedział, ja będę Cię naśladować. I Pan Jezus powiedział mu, tu masz powiedzieć, co Ci się stało. Wiem, że są dużo doświadczenia, trudności, które bracia starsi mają w zborach, które chcieliby panować nad trzodą, a nie usługiwać. Wy pewnie znacie wszystkie problemy. To jest godzina pokuszenia ostatniego zboru i jest bardzo trudny.
Jeszcze chciałeś dodać to.
Werset, tam wrócę, lamentiesz.
Tylko jeden werset, drugi to Tesaloniczan 2:10, który mówi, że jego objawienie będzie okazane przez moc szatana. Lecz, że te sposoby są wszelaki sposób kłamstwa. Jeżeli nie patrzymy na prawdę z miłości, upadniemy. Nas będą pociągać te rzeczy zewnętrzne, bo nam wydadzą się lepsze, lżejsze. Więcej logiki według umysłu ludzkiego, a nie według Ducha Bożego.
Tutaj. Nasze umysły są ciągle atakowane. Jeśli nie przez szatana, a braterstwo, a nasze ciało, taki mały werset. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Te dwie rzeczy są sobie razem, mówi, przeciwne. I myślę, że nasze ciało, każdy z nas musi zadawać sobie pytanie, do jakiego stopnia mogę dogadzać swemu ciału, żeby dogadzanie nie było kosztem prawdy, Słowa Bożego, kosztem utraty wiary, kosztem utraty społeczności, możemy pod względem ciała popatrzeć. Wiedzmy, że mamy wspomniane, że kto sieje ciału, z ciała będzie żął skażenie. Jest to bardzo rzecz niebezpieczna. Ale tutaj brat też wywołał temat taki odnośnie nauk. I też jest bardzo duży problem. Wspomnieliśmy, że dość często szatan używa swoich przedstawicieli, czyli ludzi, do przeprowadzenia pewnego dzieła. I myślę, braterstwo, że żyjemy w takim czasie, że jesteśmy z różnych stron atakowani przez różne nauki, a inaczej mówiąc doktryny, które niekoniecznie prowadzą do Chrystusa, do Jego krwi, a że można otrzymać błogosławieństwa i życie bez tego. Na przykład dość często lansowane jest takie powiedzenie, że wystarczy być dobrym człowiekiem. I zapomina się, że dobry człowiek, nasz Pan, przyszedł do Jana, ochrzcił się i zadeklarował, że składa swoje ziemskie życie.
a przyszedł dobry człowiek. Pan Bóg nie chce złych ludzi, żeby mu się ofiarowali. Pan chce dobrych ludzi, wcześniej, co brat wspominał, tych, którzy zostali usprawiedliwieni. Ja myślę jeszcze, że ciągle jesteśmy. Druga sprawa. Doktryna uniwersalizmu chrześcijańskiego głoszona. I to niezależnie w którym kraju. Miałem możliwość słyszeć, nie będę wymieniał, w różnych krajach, że wystarczy, że wszędzie, w każdym ugrupowaniu jest Kościół. Jeśli tak, to po co było wychodzić z Babilonu? Pojawiają się nowe nurty. Powstaje wielki problem i zamieszanie. Ciężko jest te rzeczy pogodzić. Brat tutaj wspomniał, że oziębnie miłość wielu. A jeśli oziębnie miłość doprowadzi do letności, a letność wskazuje, okres Laodycei wskazuje na letność. I to jest problem. To nie jest tak, że jestem zimny i stanę się letni. Letni to jest ten, który był podgrzany, gorący i nagle ostygł, staje się letni. I to jest stan bardzo niebezpieczny. I ten stan i ta rzecz dotyczy Kościoła, wierzących wieku okresu Laodycei, czyli mnie, brata, każdego siostrę. Mamy naukę, lecz czy chcemy z niej korzystać? Chciałbym przy tym jeszcze zadać, bo to czas nam bardzo ucieka, mamy 5 minut, a jeszcze jedno pytanie. Już nie będzie dodania do tego. Na następnym, bracie, będziesz odpowiadał. Na krótko pytanie takie mam. Jak możemy się ochronić od tego niebezpieczeństwa? No, nie wiem, kto... Bracie Dwice, zacznij ty.
Da.
Chciałbym przetoczyć 11 werset z 2 do Tesaloniczan. Pan Bóg pozwala, aby te zguby przyszły do umysłu, bo szuka. I to często jest poprzez nauczyciele, którzy są wśród nas. I powstają jakieś myśli, aby wątpić, czy tam brat Russell pisał dobrze, tam można by było inaczej niż brat Russell powiedział. I różne takie małe szczegóły. Ale kiedy powstają te w umysłach, ci, którzy myślą o tym, rozmyślają, będą zagubieni. Ja jestem młody, ale już wiedziałem, co takiego rodzaju błądzenia. Mamy być bardzo, bardzo uważni, kogo ustanawiamy, aby nauczał nas prawdę, bo to są pierwsi, którzy będą nas atakować, nasz umysł. Ci, którzy nie będą mówili prawdę. I wtedy na pytanie brata, co mamy robić, aby ochronić? Idziemy do prawdy, którą mamy. I już ci, którzy byli przed nami, dokazali swoim wiarą, że to jest prawda. I my doświadczyli w naszym życiu, że to jest prawda. I wtedy mamy trwać w wierze. Droga, którą Pan Jezus szedł i którą my zaczęliśmy, jest wąska. Jest urwista, jest dużo niebezpieczeństw na niej. I bez pomocy Pana Boga, bez pomocy Pana nie mogliśmy nigdy dojść do celu, do którego się wybieramy. A on co nam mówi? Odważcie się, bo ja zwyciężyłem. Moja łaska wam wystarczy. Bo moja moc w słabości się okazuje. Apostoł Paweł mówi, aby bojować dobry bój wiary i aby otrzymać koronę, nieśmiertelność. Brat Dragosz dobrze powiedział i ja chciałbym zachęcić wszystkich braci tutaj i wszędzie, tak jak powiedzie Paweł, apostoł Filipińców, moi drodzy ukochani bracie, radością i koroną moją, zostańcie mocni w Panu, w słowo Jego. Bo kto jest nadzieja i radość, czyli korona chwały naszej? Nie jesteście wy przed naszym Panem Jezusem Chrystusem? Bądźmy więc koroną i chwałą naszego Pana. Chciałbym przeczytać z psalmu 46, który jest psalmem prorockim i bardzo możemy aplikować do nas, do sytuacji, która jest wokół nas.
I
tutaj na początku tego psalmu możemy zauważyć, to jest obietnica, że we wszystkim mamy szukać Pana Boga, bo On jest pomocą i oporą naszą. Kiedy? I mówi, nie bój się, choćby ziemia zadrżała, drży się ziemia. Czy coś takiego dzieje się dzisiaj? I choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego, Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. I szósty znów jest obietnica, Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Możemy zauważyć, że jeżeli Pan Bóg jest, a jest wśród nas, On będzie ten, który jest ten, który pomaga.
To, że tak jak słuchamy, to każdy patrzy na inny rodzaj pewnych doświadczeń i patrzy na wyjście z tych doświadczeń. Ja chciałbym, braterstwo, tak, bo ja bardziej skierowałem, jak nas, mnie, każdego, jak ja mogę się ochronić od tego wpływu. Myślę, że każdy z nas, nam dość często w życiu, to ja nie, tak myślę, że łatwo doradzić bratu, ale jak ja mogę się ochronić. Mnie przychodzi, braterstwo, ten werset dzisiaj cytowany bodajże przez brata Leszka w wykładzie, chociaż on tego wersetu nie cytował, ale z tego samego rozdziału. List do Efezjan, 6 rozdział, a od 11 wersetu. Może od 10. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu, w sile mocy Jego. Mówi, obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać przeciwnikowi, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Apostoł wyraźnie mówi, obleczcie się w zupełną zbroję. Wymienia, z czego ma się składać ta zbroja, że i ma być miecz, tarcza, pancerz, że mamy być zupełnie uzbrojeni, nabyć to wszystko, wiarę, Bez wiary, brat cytował, nie można podobać się Panu Bogu. Walczyć o mocną wiarę. Myślę, że wszystkie zasady, sposób życia, postępowania mamy wskazane w Słowie Bożym. I przychodzą mi na myśl słowa Mojżesza. Położyłem przed wami, to Pan Bóg mówi, położyłem przed wami życie lub śmierć. I wybieraj śmierć, wybieraj życie. Od nas zależy to, co my wybieramy. Możemy walczyć, bo mówi, nie mamy boju przeciwko... Dalszy werset mówi, albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego. Mówi, że obleczcie się w zupełną zbroję. I myślę, że jeżeli będziemy dbali o tą zbroję, to to nam pomoże do zachowania czystości w czasie godziny pokuszenia. I myślę, braterstwo, że taka nasze społeczności, wymiana myśli, zdań, one nam dopomagają. Czas się bardzo szybko przybliża ku końcowi, ale najważniejsze z tego, co chcielibyśmy na końcu wspomnieć, co oznaczają słowa trzymaj, co masz i jak może ktoś zabrać koronę naszą. Mówi, trzymaj, co masz, aby nikt nie zabrał twojej korony. Co mamy i co nam może zabrać? I w jaki sposób? Bracie Daniel, od ciebie zacznę teraz.
To, co my mamy, przede wszystkim mamy obietnice, drogie obietnice Pana Boga. Jeżeli trzymamy się tego, wtedy będziemy biec w taki sposób. Jeżeli kochamy te obietnice Boga, to wtedy będziemy biec w taki sposób, że korona będzie nasza. Jeżeli nie trzymamy się mocno tych obietnic Boga, zaczniemy upadać, chwiać się, sami się będziemy, stracimy tą koronę. I oczywiście, że ktoś nam weźmie tą koronę. Przyszło mi na myśl pytanie, który brat Russell zadał podczas zebrania i zapytał, ile chcecie za prawdę, którą macie? Jaka cena jest? Milion dolarów? Byście rezygnowali za całe bogactwo świata? I wszyscy mówili, że nie. Bo to, co mamy, oczywiście przez to prawdę, co mamy, rozumiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, że mamy udzielone koronę, jeżeli będziemy wierni, otrzymamy ją. I nie jest ciężko, abyś był kuszony w umyśle. W Rzymian 12:2 apostoł mówi, żebyś nie miał wyższych myśli o tobie, niż przestaje. Bo jeżeli będziesz miał myśli, że ty jesteś w stanie, szatan automatycznie przychodzi, a nie przychodzi z czym obcym, a przychodzi ze słowem Pana. Tak jak przyszedł do Pana Jezusa i co powiedział? Ty jesteś Synem Bożym. Nie możesz kazać tym kamieniu, żeby stać się chlebem? Przecież masz prawo. I takie słowa z pismem przyjdą i będą powstały wątpienia. Czy może być tak, czy inaczej? I pomalutku i będziemy badać bardzo głęboko. I nie wiem, jak głęboko dostaniemy i gdzie dojdziemy. I w ten sposób możemy utracić prawdę. I tracąc prawdę, możemy utracić tą koronę. I to wszystko zależy, jak daleko pójdziemy. Możemy stracić wszystko. Ale niech Pan nam pomoże, aby nie pozwolić taką rzeczą. Tylko powtarzając prawdę, możemy zachowywać w tej czystości przed Bogiem. Tam jest wspomniane, żeby uważać, aby ktoś nam nie zabrał koronę. To było powtarzane już słowa, że wierzący nie są tacy źli, żeby coś ci zabrali. My sami tracimy te korony. My na drodze czasem jesteśmy zmęczeni, bo droga jest ciężka, urwiska są, możemy upaść. Ale na pewno, tak jak już było powiedziane, jeżeli my byliśmy wzięci z tego ciemności, doprowadzenie do tej światłości czystą, kiedy błogosławieni jesteśmy i pokazujemy ludziom, jakie życie mamy piękne, wielką miłość i ten plan wspaniały restytucji całej ludzkości. Co może być cenniejszego? My nikogo nie mnie ale wolność, które dzisiaj mamy, egoizm, atrakcje, technologia, która rośnie, może nas szybko odtrącić z tej drogi. Mamy być bardzo uważni i wiemy, że mamy całą zbroję i mamy również to my, gdzie jest wytłumaczenie głębokie rzeczy i bardzo piękne. Mamy reprinty i jest dużo, dużo czystej prawdy świętej. To mamy trzymać na to mocno. I to ochroni nas, aby nie stracić korony. Inaczej z łaski pańskiej możemy okazać się w wielkim gronie.
Może jeszcze do tego takie małe podsumowanie, do tego pytania. Dziękujemy braciom za te spostrzeżenia. Myślę w tym pytaniu, co oznaczają słowa trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony. Chciałbym, braterstwo, tak wydaje się na pozór, że to jest takie proste. Jeden z braci, usługując do chrztu, mówi, my się radujemy, że ta jednostka się poświęca, a jest nad czym zapłakać, bo ktoś stracił koronę. Albo, że komuś została zabrana korona. Nikt nikomu korony nie weźmie. My ją sami możemy utracić. Myślę, że tutaj mówi, trzymaj, co masz. Trzymaj się mocno wiary. Apostoł Juda mówi, iżbyście bojowali o wiarę, teraz podaną, raz świętym podaną. Mówi, żebyśmy bojowali, trzymali tej mocno wiary, która przyprowadziła nas do poświęcenia, do jednej ofiary w Chrystusie,
przez którą możemy mieć zapewniony udział w Jego chwale i czci i nieśmiertelności. Pod warunkiem, jeżeli okażemy się wierni aż do śmierci. Ale utracić koronę możemy. Myślę, że chciałbym się jeszcze tak podeprzeć innym spojrzeniem, bo czas nam bardzo szybko mknie, z trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, piąty, nie będę całości czytał, ale piąty werset. Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota. Ale wyznam jego przed obliczem Ojca mego i przed aniołami jego. To jest dokładnie ta sama treść, że z chwilą wejścia w ciało Chrystusa nasze imiona jak gdyby są zapisane. Nie chodzi o literalną księgę, ale myślę, że to jest zapewnienie, że te rzeczy możemy otrzymać. Ale problem może polegać z nami, że możemy tak później żyć, że nasze imię zostanie wymazane. Czyli możemy stracić koronę. Ale liczba koron jest określona w Biblii, że tych zwycięzców będzie 144 tysiące. Więc ktoś inny z poświęcających się, starający się iść śladami Chrystusa, może tą koronę otrzymać. W naszym życiu, w rozwoju, byśmy określili chrześcijańskim, przychodzą różne doświadczenia. Pan Jezus też to tak wyraził w swoim 15 rozdziale Ewangelii Jana, pierwszy i drugi werset. Mówi tak. Jam jest winna macica, która we mnie... A ojciec mój winiarzem, każda latorość, która we mnie owocu nie przynosi, odcina. A każda, która przynosi, oczyszcza, aby obfitszy owoc mogła przynieść. Nieraz przechodzimy przez trudne trudności. Nieraz pytamy, dlaczego Pan Bóg na mnie to zsyła? Być może dlatego, żebyśmy mogli przynieść obfitszy owoc. Przychodzi oczyszczenie. Dość często wspominamy o odnośnie owocach i darów. Ja już nie będę pytał, ale chciałbym wspomnieć, że jest kolosalna różnica pomiędzy owocem a darem. Dar to jest w cudowny sposób otrzymany od Pana Boga. Coś, co Pan Bóg nam daje, ale owoc to jest nasza wartość wypracowana. I o tych owocach mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 5 rozdziale, 22 wersecie. Że te owoce, te wartości powinniśmy sobie wyrabiać. Jeśli wyrobimy te wartości, wyrobimy te owoce, możemy być pewni i powiedzieć, tak jak apostoł mówi, wszystko wykonałem z tej strony zasłony. Zatem odłożona mi jest korona. Zatem mam zapewnione, że ja tą koronę otrzymam. Wszystko jest w naszym umyśle, jaką drogą chcemy kroczyć, jaką drogą chcemy postępować. Są to, myślę, że patrząc na ten werset, on nam dostarcza wiele takiej lekcji. Mówi, żeby walczyć o chwałę, cześć i nieśmiertelność. To wszystko możemy utrzymać w Chrystusie, jeśli w Nim będziemy. Ja z mojej strony chciałbym braciom podziękować za współudział w tej dyskusji. Może inaczej powiem, za udział. Ze swojej strony chciałbym braterstwu też życzyć, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć lekcji. Może myśmy nie powiedzieli wszystkiego. Może każdy z was ma inne przemyślenia, ale niech to pobudza do zastanawiania się. Mieliśmy jeszcze jeden temat odnośnie okupu i ofiary za grzech, ale Tomek jest, myślę, tak obszerny, że nie damy rady, choćbyśmy przedłużyli o 5 czy 10 minut. Ale jest to temat, na którym, myślę, też warto się zastanowić, bo to też dotyczy bardzo dużo nas. Chciałbym przy zakończeniu jeszcze wspomnieć, brat Russell kiedyś otrzymał takie pytanie, które nauki w Piśmie Świętym są najważniejsze, ważne, najważniejsze. Powiemy, że cała Biblia, bo to jest natchniona księga. Ale on mówi, każda nauka jest nauką ważną, która kształtuje nasz charakter. I myślę, braterstwo, poznajemy czasami obietnice, czasami proroctwa. To wszystko ma nam dopomagać do kształtowania naszego charakteru. Żebyśmy w przyszłości usłyszeli takie słowa od Pana, że dobrze, sługo, byłeś mi wiernym w małym, wnieś do radości mojej, której radości już końca nie będzie. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.